Witamy w 15 odcinku Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Zaczynam od przedstawienia ekipy, tradycyjnie Michał Barzyński, Bazik.
Witam.
Szymon Dębski, Don Simon.
Tradycyjnie witam.
Jacek Nowak, Jan.
Witam.
I ja, Marek Pańczyk. Odcinek, który dzisiaj nagrywamy, będzie troszeczkę krótszy niż zwykle. Natomiast chcieliśmy go poświęcić przede wszystkim relacji, którą przygotował dla nas Zielu, czyli Michał Zieliński. Relacji z Gratislavi, czyli takiego konwentu planszówkowego, pierwszej edycji konwentu planszówkowego, który odbył się we Wrocławiu. O tym jeszcze porozmawiamy trochę później. Natomiast zacznę od tego, może od krótkiego pytania do Was. Jak minął Wam ostatnie dni planszówkowo? W co graliście? Szymon, przy czym spędziłeś ostatnio czas, jeżeli chodzi o gry planszowe?
Ostatnio, tak. Ostatnio w sumie za wiele nie grałem, bo podczas malutki nie grałem w nic, a w ostatni piątek w sumie graliśmy mniej, bo były te ostatnie wyścigi Piczkara, które tam decydowały się tam ważne miejsca. Więc jakichś takich tytułów godnych zapamiętania specjalnie nie miałem. Spróbowałem Metropolis.
No i jak?
I średnio. Znaczy kolejna gra nijaka, jak w moim mniemaniu. Znaczy najlepszą ocenią tej gry będzie to, że tak trochę narzekałem, trochę się wygłupiałem podczas rozgrywki, a po czym się okazało, że mam dwa razy więcej punktów niż każdy inny gracz. Nie wiem, to jakieś w ogóle przedziwne było.
No, nie musiałeś się chwalić.
Czy zauważam, że są tam? Oczywiście, że nie musiałem, także dziękuję, że zadałeś to pytanie, dzięki czemu mogłem to zgrabnie wpleść. Natomiast, no więc ta gra jest taka nijaka, niespecjalnie ładna, więc nie, nic specjalnego.
No ja grałem z tobą.
Nie byś miał inne właśnie.
To ja bym się na pewno nie zgodził, bo mi się gra dosyć ciekawie pomyślana, że w sumie z jednej strony lekka, ale pozbawiona jednak elementu losowego i dosyć wymagająca w pewnych momentach trochę takiego kombinowania. To nie jest taka prosta gra jak tam i spachan, rzucenie kostką i gdzieś się tam rozstawienie. Jednak jest trochę trudniejsze, bo tam mówimy o tym samym autorze. Więc nie zgadzam się z tą opinią. No a Michał, ty jakoś ostatnio przy czym spędziłeś? W ten piątek może. Bo widziałem, że grałeś przy ciekawych grach nowych.
No tak, grałem w Profesji, tak nawiązując do ostatniego odcinka, czeska gra Wladimira Chwatila, taka magia i miecz tak naprawdę.
Lepsza, gorsza od magii
taka, miecz? Taka, no pewnie z tych runboundów Return of the Heroes czy magii i miecz pewnie najlepsza, ale, no, ale ten sam grzech co wszystkie pozostałe gry, no, że to jest tak naprawdę strasznie, strasznie długie. No,
no albo bo to wydawało
się troszkę krótsze i tych decyzji było troszkę więcej. Ale no to też... No jakbym miał coś tego typu zagrać, to na pewno w to.
A tylko powiedz mi, czy miałeś coś oryginalnego w stosunku do tych gier Magii i Miecza?
Miała dość oryginalny system rozwoju postaci. Tam było tam jakieś 5 gildii, się tak jakby w 5 szkołach można było uczyć jakichś poszczególnych umiejętności i te umiejętności jakoś tam w każdej wychodziły do wzięcia, trzeba było tam do odpowiedniej szkoły dobiec i się właśnie tak, no ten system rozwoju postaci był no trochę podobny, tam punkty doświadczenia tak troszkę runboundowo, ale troszkę no nie była to kopia, no było to troszkę inaczej, ale tak naprawdę te wszystkie gry mi się troszkę zdawają w jedno. Mówię, tak, takie ogólne wrażenie, takie same jak w Runboundzie.
No, ale grałeś jeszcze jedną nowość, widziałem.
No grałem w Last Night on Earth i no nie wiem, ja pewnie nie jestem jakimś strasznym fanem tego gatunku. No, jak na grę o zombiakach, to była zdecydowanie najlepsza, w którą grałem, ale no nie wiem. Taka bardziej gra o przeżycie, tak jakby, znaczy w sensie proces grania i takie radowania się tą historyjką tutaj pewnie powinien być na pierwszym miejscu i no tam nie wiem, jakoś to nie do końca jest mój styl. No.
Ale tam jest chyba taki dosyć ciekawy mechanizm, bo generalnie jak w zombiakach to najczęściej się gra tak, że tam po prostu się morduje te zombie i tyle, a tam jakoś gracze się rozdzielają, tak? na dwie grupy.
No, część gra zombiakami, część gra tymi ludźmi. Wydaje się z tego, co widziałem, że te zombiaki to w zasadzie nie mają szans, także to raczej jest patrzenie, jak długo się tam utrzyma i przy życiu i w grze, zanim ludzie nas rozwalą, a no nie wiem.
A jeszcze tylko powiedz, ale ludzie grają razem ze sobą, tak? Bo to też jest ważne.
Tak, zdecydowanie. Zombiakowi ci gracze grają razem i ludzie też grają razem. I tam mogą sobie przekazywać karty, grać na siebie. Tak naprawdę nie ma... No to jest kooperacyjna w tym sensie gra.
Okej. Okay. Jacku, a ty? Co ostatnio tam...
Ja ostatnio to w nic nie grałem. Ostatnio moje gry to były na wyjeździe tym majówkowym. A tam grałem na przykład w Through the Ages. Tam grałem kilkanaście różnych gier. A między innymi Through the Ages, o którym rozmawialiśmy niedawno i wtedy jeszcze nie znałem tej gry, natomiast na tym wyjeździe udało mi się zagrać.
Jakie wrażenia?
Umiarkowane, powiedzmy. Znaczy,
wydaje mi się, że
wprawdzie tam Michał rozegrał kilka ładnych partyjek w toj. Nie obyło się bez narzekania na tę grę już nawet w trakcie tego wyjazdu. Natomiast cały czas czuł chęć zagrania, a ja jakoś tej chęci zagrania nie bardzo odczuwałem kolejne rozgrywki Through the Ages. Wyszło na to, że w tej średniej grze, którą jeszcze ewentualnie dałoby się pograć w sensie czasowym, że nie zajmuje aż tyle czasu, kilka ładnych godzin wprawdzie, ale to jednak jakoś jeszcze da się znieść. W zasadzie nie bardzo jest wybór strategii. Właściwie należy grać w jeden konkretny sposób, czyli polować jak najszybciej na jak najwięcej punktów zwycięstwa, bo jeżeli pozwoli się chociaż trochę odjechać przeciwnikom, to już jest po zabawie, już nie ma szans. Także nie ma co inwestować w ekonomię, w jakieś tam wymysły, tylko po prostu trzeba walić te punkty zwycięstwa jak najszybciej od samego początku i to jest jedyna sensowna metoda grania. A jak jest ta gra przedłużona z kolei, no to po pierwsze jest przedłużona, czyli jeszcze dłużej się gra, a po drugie tam wchodzą takie bardzo agresywne akcje, które źle użyte mogą całkowicie wypaczyć rozgrywkę, jak obserwowałem właśnie tam w tej rozgrywce, która tam była rozgrywana przez inne gracze. Ja nie uczestniczyłem na szczęście. No ale to nie wyglądali na usatysfakcjonowanych po tych 4 godzinach siedzenia nad tą grą.
Jacku, ale na majówce jeszcze coś takiego ciekawszego miałeś? Co ci się spodobało?
Coś, no tak, tam było kilka tytułów. Hanzef był taką już grę, którą od dawna, przy której słynny recenzent Tom Wasser na podcaście The Dice, konkurencyjnym podcaście The Dice Tower strasznie się wygłupił, twierdząc, że to jest gra o Morzu Śródziemnym, podczas gdy to jest gra o Bałtyku. Bardzo fajna gra, chociaż z takim dosyć sporym downtime, czyli dosyć długo czekamy na swoją kolejkę, na tym wyjeździe, gdzie musieliśmy doglądać dzieci, które się bawiły w tym czasie, było zaletą. No i tyle. No, tam jeszcze z takich tytułów bardziej znanych to Agricole. W końcu udało mi się zagrać, już wiedząc, co robią poszczególne karty. Nie musiałem wszystko się pytać, czy próbować odcyfrować niemieckojęzycznych napisów. No i całkiem przyjemnie było.
To ja się wtrącę, tak żeby nie było, że wszystko, co kogoś zapytasz, to ktoś jest na nie tak naprawdę w tym, co mówi. I ja w maju zagrałem już 6 razy we Through the Ages, już jestem umówiony na kolejne gry i tak jakby niby widzę jakieś problemy, ale tak naprawdę to cały czas wolny spędzam na czekaniu na następną grę, także tak może mówię, Jacka zapytałeś o Through the Ages, mnie pytasz o Last Night on Earth, a to nie jest tak, że nikt z nas nie ma jakichś tych pozytywnych rzeczy do powiedzenia, tylko może no, ja powiem, dla mnie Through the Ages cały czas jest takim...
No ja powiem, że mi tylko, wiesz co, tutaj pod gardło podeszło, jak powiedziałeś, że już czekasz na kolejne rozgrywki, bo ja tu właśnie pożyczyłem od Michała Through the Ages na te parę dni. Ja jestem zafascynowany tą grą. Dla mnie to już jest 10 na BGG. Od razu po jednej rozgrywce, którą zagrałem w sobotę w wersję średnią. W niedzielę udało mi się 2 rozgrywki zagrać, wersję tą taką najprostszą i też w średnią. Po prostu jest dla mnie fenomen ta gra. Widzę tam gigantyczną liczbę możliwości. W ogóle się nie zgadzam z Jackiem, że no nie wiem, strasznie to uprościł, powiedział, że tam chodzi o to, punkty zwycięstwa, oczywiście, że chodzi o punkty zwycięstwa, ale to najróżniejsze możliwości zdobywania tych punktów. Te nauki dają punkty zwycięstwa, wszystko daje punkty zwycięstwa, a więc widzę...
Wszystko, co daje punkty zwycięstwa i widzisz, że jest do wzięcia, to musisz brać, tak?
No tak, ale to są... Ale to może być...
Jest aż tak źle, jak było na wyjeździe.
Ale to może być wojna, to może być rozwijanie ekonomiczne, nauka, wszystko, no tam jest tyle strategii.
Właśnie nawet na rozwój ekonomiczny, moim zdaniem, nie ma tam czasu, tak? Ja próbowałem tak zagrać, żeby olać się punkt zwycięstwa na początku finansie ekonomicznej, to rzeczywiście mi się to udało. No i z tym zostałem. Potem też się modliłem w końcówce, miałem dwa razy mniej punktów niż zwycięzca.
Znaczy nie wiem jeszcze...
Za późno zacząłeś finiszować tak naprawdę, bo tu trzeba już na początku...
zacząłem finiszować, to prawda, w kolei wcześniej nie mogłem, bo tam miałem swoje problemy do rozwiązania. Nie mogłem rzucić tego wszystkiego, bo bym wkroczył tam w jakieś innego rodzaju tam problemy, które w tej grze... Jak to jest tak samo jak w komputerowej cywilizacji, jak coś tam się troszkę rozwija, no to czasami jest w tym problem. Nie można tego całkiem olać, trzeba ileś tam czasu spędzić nad podtrzymywaniem tam zadowolone społeczeństwo, bo jak nie, to będę miał z tym problemy, no i tak dalej.
No ale
nie można tak zadowolonych oficznie przełączyć się na punkty zwycięstwa i korzystać z tego, co się miało i nadgarnić.
Znaczy my się pewnie nie dogadamy. Dajcie mi powiedzieć. My się pewnie nie dogadamy tutaj między sobą, Jacek, dlatego, że graliśmy w dwóch różnych trybach. Może ty masz rację przy pełnej wersji, a nie grałeś średnią, którą może ja mam rację.
Nie, Jacek grał średnią.
A grałeś, tak?
Grał średnią i to co mówi, zdecydowanie by się
podobno w pełnej właśnie nie ma tego problemu, że jest czas, żeby gonić te punkty zwycięstwa, są sposoby, żeby nadgonić, jak się ma dobrą pozycję ekonomiczną. Natomiast w średniej no było to bardzo trudne. Znaczy
ja mam tylko taką uwagę, że mnie się opinia o tej grze i co się opłaca, a co nie zmieniała z każdą grą. Ta Jacek jest po jednej grze, także tak bym bardzo tak autorytarnie tego nie przyjmował tych sądów. Mówię, ja po każdej grze zmieniała mi się opinia, co należy, a co nie należy. I ciągle tak naprawdę ewoluuje, więc...
Nie, no jak mówię, ta gra po prostu zafascynowała mnie tym, że ta cywilizacja, ta właśnie taka pierwsza, ta pierwotna, została po prostu rewelacyjnie tam zasymulowana. Te właśnie efekt korupcji, efekt wydawania jedzenia, tak, zarządzania w ogóle zasobami, surowcami, jest niesamowicie odwzorowany. Dla mnie to jest czysta właśnie taka cywilizacja pierwsza i jestem jeszcze pod wrażeniem tego, że to wszystko odbywa się za pomocą kart, nie ma żadnej planszy i że udało się to autorom odwzorować, no to jest dla mnie fenomen. To jest niewiarygodny talent autora, że coś takiego mógł zrobić, że mamy te karty agresji, mamy jakieś sojusze, mamy jakieś pakty, i nie mamy planszy, nie mamy tak naprawdę takiej bezpośredniej interakcji, ale wszystko jest, no. W jakiś dziwny sposób, za pomocą mechanizmów.
Dobra, ale tak naprawdę już odcinek o Fruit Ninjas mieliśmy, więc może...
Mieliśmy poprzednio, przejdźmy na mój temat.
No, tylko chciałem przelać też moje zafascynowanie tą grą. Na dzisiaj przygotowaliśmy, bo odcinek jest trochę krótszy, przygotowaliśmy recenzję polskiej gry, która zdobyła dosyć pozytywne recenzje w serwisach. My dopiero niedawno, część z nas niedawno dopiero miała okazję zagrać swoją pierwszą rozgrywkę. Tą grą jest Kazam. Autorami jest Tomasz Majkowski i Małgorzata Majkowska. I gra została wydana przez wydawnictwo Wolf Funk. Gra przeznaczona od 2 do 5 graczy. Czas rozgrywki 45 minut, taki standardowy. No i mieliśmy okazję zagrać...
Standardowy dlaczego?
Standardowy. Powiedziałem standardowo, przeciętna, tak? Rozgrywka zajmuje 45 minut. Zgodnie z opisem wydawcy. O to mi chodziło. Szymon, jako że się włączyłeś, widzę, że nie możesz się doczekać opowiedzenia o tej grze. Kilka słów. O co chodzi?
Znaczy, rys fabularny tam jakiś jest, coś tam Basik próbował nam wytłumaczyć. Z tego, co zrozumiałem, to, że każdy z graczy jest uczniem, alchemikiem, który stara się stworzyć homunculusy, czyli, nie wiem, coś w stylu chowańca chyba, coś takiego sobie asystenta. Tworzy go z różnych elementów składowych, tam, czyli noga, ręka, ogon, głowa i tak dalej. I ten z graczy, który jako pierwszy stworzy takiego homunculusa, rozpoczyna koniec gry i ten później sprawdzamy, który z alchemików najlepiej sobie z tym zadaniem poradził. Ten homunculus, który homunculus wygląda najlepiej, ma jest najbardziej jakoś tam powiedzmy spójny i ten gracz wygrywa grę. Taki jest rys fabularny. Natomiast sama mechanika polega na tym, że każdy ma własną planszę, na której układa kafelki, które są losowane ze stosu. Te kafelki, każdy z nich ma pewien koszt w różnych minerałkach, które się zdobywa w ciągu gry. Tymi minerałkami płaci się za te kafelki, żeby je wystawić na planszy. Kafelki, których nie wykorzystujemy, możemy odrzucać i zwykłując te minerałki. No i właściwie tyle.
Okej, no jak ktoś, kto słuchał naszych audycji, wie, że tak często do polskich gier podchodzimy no, z brakiem zaufania, tak? Trochę się przejechaliśmy na kilku produkcjach.
Z pewną dozą nieśmiałości.
Z pewną dozą nieśmiałości. I teraz jest pytanie, czy Kazam to kolejny produkt, którego trzeba unikać, czy wprost przeciwnie? Coś tam ciekawego, świeżego? Jak Michał, co na ten temat? Masz do powiedzenia?
No mnie mocno nie zachwycił. Nie wydaje mi się, że jest to popsuta gra, tak jak to bardzo często bywało. Ma, wydaje mi się, znaczy ciężko mi uwierzyć, że to nie wyszło w jakichś testach. Wydaje mi się, że to nie wiem, no powinno być kończenie kolejne, nie powinna się gra kończyć na tym graczu, który skończył, no nie wiem, no u nas ja zaczynałem, ja pierwszy skończyłem, to było dość naturalne, że ja pierwszy skończę, bo cały czas byłem krok do przodu, wy nie mogliście zareagować. Także tutaj wydaje mi się, że tutaj jest takie bardzo, no niby to ma być lekka losowa gra, no ale to tutaj tak naprawdę, nie wiem, nie zdziwiłbym się, jeżeli duża część gry, tego kto wygra, to się decyduje przy tym, kto zacznie.
No dobrze, ale dobrze się bawiłeś przy grze? Jak? Powtórzyłbyś rozgrywkę?
No jakby było trzeba, to pewnie tak, ale nie jest tak, że cierpiałem. Nie jest tak, że po prostu siedziałem i patrzyłem w sufit, kiedy to się skończy, ale też nie jest to nic, za czym tęsknię. No mówię, to jest dużo, dużo, dużo lepsza gra niż to o czym zwykle mówimy, przeciętna polska gra, ale dalej no nie jest to nic, co jakoś przykułoby moją uwagę.
Mogłoby rywalizować.
Ja, no, proszę. Ja mam pytanie, nie grałem w tej grze, nie znam jej, tylko czytałem jedną recenzję, a powiedzcie, jak wygląda interakcja w tej grze? Czy jest tak, że inni gracze mogą tego, który rozpoczyna, trochę pognębić, czy nie wiem, utrudnić mu rozgrywkę, żeby jakoś wyrównać tą jedną kolejkę, którą on ma więcej, czy to ciężko?
Mogą, zwłaszcza jak on się wystawi, to mogą, tam jest nawet taki, można mu potencjalnie innym graczom zdejmować w ogóle części tego stworka, którego układają, można zabierać kafelki innym z ręki, ale tak nie wiem, tak miałem poczucie jak grałem, że chyba żal mi na to akcji, że więcej zyskuję dbając o siebie niż marnując tą akcję, żeby tam coś, trzeba bardzo się wystawić, trzeba być dosyć nieuważnym, żeby dać sobie zepsuć kafelek już zbudowany, a jak ktoś mi zabierze kafelek z ręki, to tak naprawdę jakoś szczególnie mnie to nie boli. A ten, kto zabierze kafelek, musi potem szybko zużyć akcję, żeby sobie tą zużytą rękę tak jakby naprawić, albo ktoś mu zaraz tą rękę w ogóle rozwali. Także
ale to, co prosiliście...
Jest taki mechanizm, tylko nie wydawał mi się do końca opłacalny.
To, co poruszyliście, to chyba właśnie najciekawsza, najfajniejszy element w tej grze, to jest właśnie chyba to, że każda część tego całego stworzenia, które budujemy, to ma jakąś specyficzną zdolność specjalną, tak? Czyli czasami będziemy się koncentrować, żeby wybudować jakiś element naszego stworzenia w miarę szybko, żeby móc szybko z niego korzystać, z jego cechy specjalnej. Przykład. Bierzemy rękę, tak? I ręka bodajże, z tego co pamiętam, to kradła, tak? Zabierała...
Tak, ręka kradła innemu graczowi.
Tak.
Ucho pozwalało obejrzeć, co ma na ręku, tak jakby podsłuchać.
Ucho to trochę wyglądało takie rzadko stosowane, ale jeszcze...
Tak, nie bardzo czuliśmy...
Brzuch był do 3 surowców. To
on trawił i dawał 3 surowce. Tam głowa jakoś tam przewidywała, co inni zrobią i pozwalała się obronić przed jakimś atakiem innego gracza.
No, to
ogonem się atakowało...
Wybrakowany stworek już tam jakoś działał, tak?
Tak, już pierwszy kawałek, który się położyło, można już było użyć, żeby mieć jakąś specjalną akcję. I no tutaj zdecydowanie to jest to, czym ta gra, mówię, się broni. To było bardzo ciekawe tak naprawdę i tutaj można było sobie coś tam pokombinować i można było szybko wystawić, zamiast jak się miało dobry kafelek, tam brzuch czy głowę, to On jest warty bardzo dużo surowców, więc można go było wyrzucić i dostać dużo surowców, a można jednak było próbować się, no jednak jakoś spiąć i szybko go zbudować, żeby móc jak najszybciej tą specjalną zdolność używać.
No właśnie, to sugeruje,
to
że...
To chyba bardzo fajny pomysł.
To sugeruje, że gra może być dosyć niepowtarzalna, tak? Z partii na partię trochę inaczej będziemy to stworzenie tworzyć i będziemy też musieli podjąć decyzję, czy chcemy czekać z elementami konkretnymi naszego stworka, które nam dają na koniec gry jakąś większą liczbę punktów, czy wprowadzamy jakieś tam byle jakie elementy, żeby już móc korzystać z tych posiadanych części ciała tam. A więc są decyzje...
Tak? To znaczy, że są lepsze głowy i gorsze, tak? Takie, które tam
tak,
lepiej...
Bo mamy...
Nie, głowy nie.
Ale nie, chodzi o to, że mamy tło tego stworzenia, tak jakby szkielet jego, i jeżeli nasz element, który weźmie, są konkretne elementy, które pasują do naszego i jeżeli na koniec gry one nam dodatkowo
do naszego szkieletu.
No tak, naszego szkieletu. Jak ja jestem jakimś tam, nie wiem, Zygfryd bodajże, to był ten alchemik, który jakiegoś tam miał tego homunculusa ulubionego, takiego kościotrupa homunculusa tak naprawdę. Także jak miałem części kościotrupa, to one punktowały mi lepiej niż jak miałem części jakiegoś innego. Mogłem wystawiać dowolne, ale wolałem znaleźć te moje.
No, a tym samym mamy jakąś decyzję do podjęcia.
Nie, tak naprawdę ja tak w sumie negatywnie się wypowiadam, ale myślę, że gra jest bardzo dobra tylko na dużo bardziej na takim rodzinnym gruncie. To nie jest Rudy Ages, na które...
Szymon, no właśnie, czy na przykład ta gra... Szymon, mógłbym ci zadać pytanie właśnie, czy mogłaby ta gra rywalizować z Galaxy Trackerem?
Galaxy Trackerem?
No...
Chcę powiedzieć tak, ale powiem nie. Nie ma szans, no oczywiście, że nie. To jest jakby zupełnie inna kategoria.
Znaczy nie, zagraliśmy...
Nowatorska, wagowa, no to zupełnie nie. Zupełnie. To mogłoby rywalizować, ja wiem z czym. Z Philo może.
Zaraz pokazałem, zagraliśmy w Ticket to Ride The Card Game, która jest taka dosyć zjeżdżana w recenzjach. No i ten Ticket to Ride mi się podobał dużo bardziej, znaczy jego bym powtórzył jeszcze z drugi czy trzeci raz z przyjemnością. Także to tutaj bardziej bym szukał i ja to dla przegranej rywalizacji.
Znaczy, ale co razie trzeba chyba zrzucić na kart swoich dziwnych upodobań bardziej, a nie tam może jakości tych dwóch gier. No
raczej fetyszu pociągowego dodajmy jeszcze.
No a Szymon...
Ja bym chciał powiedzieć, chcę powiedzieć tylko to, że w kategoriach gier rodzinnych ta gra może się sprawdzać, bo jest tam odpowiednia doza możliwości, żeby się nie nudzić. Jest trochę losowa, bo te kafelki jak ci przychodzą kiepskie, to ciężko jest, ale tymi zdolnościami specjalnymi można przeciw temu jakoś sobie radzić, można temu przeciwdziałać, więc nie jest to jakoś totalnie, zupełnie beznadziejnie losowa, także to się sprawdza. Widać, że to działa. Mam wrażenie, że te surowce, które są wymagane do odpowiednich części ciała, są bardzo jakoś tam, przynajmniej sprawiają iluzję wyważenia, znaczy jakoś tam jest myśl za tym, na pewno. Jedyne, czego się obawiam, my graliśmy w 3 osoby i obawiam się, że przy 5 graczach może być downtime straszny, bo już przy 3 często było tak, że tam jedna osoba się zastanawiała dosyć długo nad tym, jak to tam powiedzmy, no nie jakoś bardzo długo, to nie jest Studio Age, że tam nie wiem, 15 minut trwa tura, ale no powiedzmy te 4 minuty czy 5 minut zastanawiała się i przy 5 graczach to może być już naprawdę nużące, zanim do ciebie dojdzie kolejka, a nic nie możesz robić w kolejce innego gracza i nawet nie bardzo jest chyba co planować, no bo tak naprawdę do ciebie dochodzi kolejka i coś tam robisz ze swoją ręką.
Przesadzasz trochę, bo 4 minuty to na pewno nie trwało, to tam raczej 40 sekund.
No jak się zaczęłeś modlić na tym, nie wiem,
jak ktoś... Wiesz. Jak ktoś zaczyna, nie ta noga pozwala dociągnąć dowolny kafelek z tych zużytych. I no tutaj można było zacząć troszkę dumać, który tam ma te surowce, co ja chcę, coś tam.
Natomiast trzeba jeszcze...
To najbardziej ratowało tą losowość, znaczy tutaj dzięki temu to jakoś dało się z tą losowością walczyć.
Jeszcze bym podniósł jedną bardzo ważną kwestię jednak, która występuje w tej grze, to jest to, że ona jest po prostu bardzo dobrze wykonana, tak, wizualnie i jakościowo. Dokładnie. To jest trochę tak jak gra się w te polskie gry, to jesteśmy przyzwyczajeni do tam, nie wiem, standardów później gier, takich gier jak tam Inwigilacja, jak Wiochman Racer, portalowych często gier, nie mówię o tej nowszej edycji, może Neuroshimmer,
ale
o dobrych grach tych, tak, to po prostu mamy grę, która przypomina produkcje niemieckie, no. Mocne, twarde żetony, ładna plansza, tak?
Wszystko... Super
papierowa. Tak, Człowiek jest miło zaskoczony.
Instrukcja w trzech językach, więc to też jest...
Tak, i na pudełku, czy podaje, też w trzech wersjach językowych napisy. Tak przygotowana na eksport, tak, za zagranicę. No, produkt... Takie planszówki się powinny pojawiać, tak? Żadne inne.
Znaczy tam drobny problem z przesunięciem żetonów wprawdzie tam. Niewielkim, ale...
Dodatkowo jeszcze z zalet tej gry mogę powiedzieć, że widziałem mi się w Empiku na przykład. Również dystrybucja tutaj jest taka dosyć szeroka.
A, no to jest taka gra, której jakby można, myślę, że jeśli ktoś z naszych znajomych, który nie zna się za bardzo na grach, kupi tę grę w sklepie i ją będzie grał, no to raczej to jest wreszcie polska gra, którą jak ktoś kupi, to nie zostanie jakoś zniechęcony do gier, albo że kupił jakąś totalną tragedię i że stwierdzi, że nie, to jednak Monopol jest lepszy. To jest jakby takie mam wrażenie, że to wreszcie jest gra, która mimo nie, że może nie jest jakaś super, hiper i w ogóle, ale taka zwykły, średni poziom przyzwoitości zachowuje.
No nie, no jest bardzo tak, znaczy wydaje się być bardzo dobrze wykonaną grą, która akurat jest dużo lżejsza niż mi się marzy, ale nie jest tak, że jest to gra, która się wydaje popsuta.
No dobra, ale
że to dobrze zaprojektowana gra, która działa.
Jako, że niewiele mamy takich gier na polskim rynku, a więc jeżeli tak trochę bardziej pozytywnie się wypowiadacie, to może warto pomyśleć, żeby na przykład wziąć tę produkcję na najbliższy Essen. Czy to jest produkcja, która może już tam być prezentowana na Essen, zdobyć popularność na Zachodzie?
Ja się nie interesowałem zupełnie tego typu, tą ciężkością gier, więc nie wiem zupełnie, czy takie gry na Essen się pojawiają, czy są jakieś inne targi z grami takimi bardziej dla dzieci, także nie mam pojęcia tak naprawdę.
No nie wiem, Jacek, nie wiem, jak wy myślicie, jeżeli chodzi o tą...
Ja to nie grałem w Kazama, więc trudno mi cokolwiek myśleć. Mhm. Ale no z tego, co widzę, no dzisiaj tak sobie oglądałem tą grę na Board Game Geeku, to odzew jest całkiem sensowny, już nawet niekoniecznie wśród paków, więc może tak, może to nie będzie hit Essen, ale pewno to, co tam zagrożą na Essen, to się sprzeda, no.
Szymon?
No może ktoś jeszcze kupi do wydania gdzieś indziej, no.
O tym Board Game Geeku ciekawe, bo właśnie dzisiaj też uzupełniałem swoją ocenę i zobaczyłem, że chyba trzy najniższe oceny to wystawiliśmy my. Tam Bazik wystawił 5, ja wystawiłem 5, tym Bazik wystawił 6. A tak to się sypią same dziesiątki i ósemki. To tak jest pewną dozą łaskawości w stosunku do tej gry, bo ta gra nie jest na 8 na 10 moim zdaniem i to jakby tak świadczy, to troszeczkę tak może właśnie jest dla innego typu ludzi. No. Ludzie, którzy nie grają w takie rodzinne, lżejsze gry.
Nie, ale wiesz, jak tak patrzę w co ja mam w domu, co w najbliższym czasie, powiedzmy w przeciągu 3 lat będę mógł zagrać z Adasiem, to wcale nie wiem, czy ta gra nie jest na, powiedzmy, drugim miejscu po Gulo. Więc no, myślę, że to po prostu jest zupełnie inny target. I no nie wiem, nie wykluczam, że to może być dobra gra na po prostu inne sytuacje niż kilku 30-latków grających ze sobą. No.
Ja nie mam 30 lat.
Dobrze, no ale to podsumowujemy.
Uśredniłem.
Podsumowujemy. Michał. Ja nie grał. Michał, kupić, nie kupić? Zagrać u kolegi.
Kupić ode mnie, tak jak już kiedyś powiedzieliście. Ja kupiłem, bo już po prostu nie mogłem wytrzymać, że nikt tego w Warszawie nie chce kupić. To jest same super recenzje. A ja ciągle nie wiem,
właśnie,
o co chodzi.
Ale żałujesz, tak, kupiłem to jest tak, że czujesz się znowu wmanewrowany, że ja znowu kupiłem?
Znaczy, nie, no zapłaciłem za to 100, także zdecydowanie to nie jest gra, która jest warta. No. To za, powiedzmy, 50 zł to bym tam jakoś przełknął, no, no to nie jest zdecydowanie dla mnie gra, która jest warta tych pieniędzy.
No dobra, ale coś chcemy, tak? Mówimy o jakości, mówiliśmy o jakości wysokiej, może to tyle ta wysoka jakość w Polsce kosztuje. Miałbyś za 50 zł, ale wiesz, grę tam w kartonie z beretem dodawanym, tak?
No dobrze, w każdym razie no skutecznie znowu zostałem wyleczony w efekcie od kupowania tych pozostałych gier, które może są super wydane, ale no nie jest to zdecydowanie wolę wydać te 300 na Roads and Boats. No.
To jeszcze nie wszystko po prostu, tak? Samo wydanie. Szymon?
Nie kupować... Chyba nie kupować po prostu. Znaczy zagrać u kolegi, jeśli ktoś lubi takie bardzo lekkie gry, nie ma jakichś specjalnych aspiracji, żeby coś dużego. To jest, nie wiem, podobała mu się Niagara, i to jest gra, która powiedzmy pasowała do jego kolekcji. No nie gra też lekka,
to, ładniejsza. To jest dobre, co powiedziałeś. To wydaje mi się... Nie powiedziałbym wcale, że jest to gra jakoś zauważalnie gorsza od Negar.
No ja to pewnie powiem zagrać u kolegi zdecydowanie, no bo trzeba spróbować, może się jednak spodoba. Każdy ma tam jakiś swój gust, a gra nie jest na pewno zła, a więc nie ma co się tam jej unikać jakoś strasznie. To nie jest moim zdaniem, nie wiem, gra typu pola naftowe, które zdecydowanie mówię, żeby unikać.
Znaczy tak, jest to gra, o której odważyliśmy się w ogóle coś powiedzieć, tak? Znaczy to nie jest tak, że podjęlibyśmy się tutaj recenzowania chyba pól naftowych. No to nie ma sensu aż tak pluć.
Na pewno warta uwagi i do zagrania i wtedy już sami zdecydujemy. Jacek, ty się pokusisz po ocenianie, czy nawet nie chcesz próbować?
Jeżeli za stówę, to wydaje mi się, że chociaż nie gara kosztuje jeszcze więcej, to zagrać u kolegi co najwyżej.
No, 95, ale to naprawdę nie ma znaczenia.
Okej.
Okay. Stówę można.
Jakby ktoś chciał za 60, to ja z przyjemnością sprzedam.
O, no za 60 to ja bym powiedział, może nawet zaraz będzie kupić. Z tego, co słyszałem, z tego, co czytałem, z tego, co wy mówicie.
To jeśli Jacek nie zaryzykuje, to zapraszam wszystkich na piątku. Będę wtedy miał do sprzedania za 60. Ale reklama.
Na samym początku wspominałem, że mamy gorący materiał z konwentu Gratislavia, który odbył się we Wrocławiu. Co prawda już minęło trochę czasu od tego momentu.
Ten gorący materiał...
Tak, już nie jest taki gorący, już możemy go trzymać w ręce wreszcie i możemy go opublikować, bo inaczej to ciężko było się do niego dotknąć. Był tak gorący. Szymon, wiem, że masz tam... Miałeś tam tak jakiegoś wysłannika, tak?
Dokładnie. Rozmawiałem z naszym korespondentem w Wrocławiu, który zobowiązał się pochodzić z mikrofonem i zaproponował, że będzie naszymi uszami i ustami i spróbuje przekazać chociaż trochę atmosfery i tego, co się działo na pierwszej Gratislavii premierowej i miejmy nadzieję nie ostatniej. To nie wiem, może spróbujemy się z nim teraz zdalnie połączyć. Michał, jak nas słyszysz?
Halo Szymonie, słyszę cię znakomicie. Mam nadzieję, że i ja będę słyszalny pomimo spodziewanej jakości tego nagrania. Znajduję się właśnie na konwencie Gratislavia. Jest to dwudniowa impreza planszówkowa organizowana przez Klub Gier Planszowych Koloseum z Wrocławia. Postaram się porozmawiać z paroma osobami, między innymi z organizatorem Gratislavii, i przekazać wam trochę tej atmosfery, jaka tutaj panuje. No to ruszamy.
Kalafior?
Popryka.
Pomidor.
Popryka. Pomidorek.
Cześć. Może przedstawicie się na początek, powiecie skąd jesteście.
Ja się nazywam Benedykt i jestem z Wrocławia.
Ja teraz to też z Wrocławia.
A może powiecie, jak znaleźliście się tutaj w ogóle? Skąd dowiedzieliście się o tej imprezie?
No akurat ja przez brata, bo mój brat tutaj bardzo często brał udział w tych spotkaniach cotygodniowych, poniedziałki i czwartki, i powiedział nam.
Aha, rozumiem. A czy tak poza tym w domu gracie w jakieś gry?
No. Staramy się, jak tylko mamy czas, to staramy się w coś grać.
Czyli to nie jest zupełnie jakby świeży dla was temat?
Nie, no my w planszówki już gramy od bardzo dawna, no pierwsze to był, no jakoś
nazywa... Nie, chyba od Magia i Miecz,
tak,
to najpierw.
Magia i Miecz.
No to takie stare gry.
Takie dwie podstawowe stare gry, w których graliśmy.
No tak, a jeżeli chodzi o takie nowoczesne gry planszowe, czy macie z nimi styczność na co dzień?
No głównie właśnie przez mojego brata.
Puerto Rico gra Tron, naszą ulubioną.
Aha, czy dzięki takiemu spotkaniu? Dzięki takiemu spotkaniu, jak właśnie Gratislavia, czy może sprawi to, że bardziej zaczniecie integrować się z takim środowiskiem we Wrocławiu graczy, zaczniecie wpadać na tego typu spotkania?
No oczywiście, myślę.
Albo
tak.
Chociaż za pół roku, kiedy planowana jest kolejna edycja.
No na pewno.
To postaramy się przejść, jak będzie kolejna edycja.
W takim razie możecie powiedzieć coś słuchaczom, dlaczego warto tutaj przyjechać, czy dlaczego nie warto podsumować jakoś swój pobyt.
Jeżeli ktoś jest zafascynowany albo chociaż zainteresowany takimi grami, no to oczywiście, że warto przyjechać. jest bardzo dużo gier, naprawdę byłem zaskoczony, jak dużo gier tutaj jest planszowych.
Jakie różne też, no bo my mamy tam kilka tych swoich, ale no jakby nie zauważyliśmy sobie sprawy, że no i podobnych bardzo dużo, ale też całkiem jakieś, jak graliśmy w takie typowo zręcznościowe gry i to jest Super Friday, chociaż innego rodzaju całkiem niż te, w które my grywamy.
Ja może tam grać? Bo afekty nie ma. Nie ma, to tylko na imię.
Tak,
masz dołączyć?
A cześć, jak masz na imię, skąd jesteś?
Paweł z Warszawy.
Paweł z Warszawy, znany jako?
Stefan.
A przyjechałeś z Warszawy specjalnie na Gratislavie, prawda?
No zgadza się, bo to taka była okazja, że warto było przyjechać i niech ci, co zostali w domach, żałują.
Cieszę się, że wyprzedziłeś moje pytanie, czy warto było przyjechać, chciałem zapytać. To może zapytam w takim razie, czy następnym razem, bo miejmy nadzieję, będzie to impreza cykliczna, czy następnym razem znowu przyjedziesz i czy będziesz namawiał znajomych?
No myślę, że tak, bo warto po prostu przyjechać. No już wszyscy o tym wiedzą, że Pionek w Gliwicach to jest po prostu solidna marka i chyba najlepsza w tej chwili impreza. No a Gratislavia właśnie idzie śladem Pionka. Tutaj właściwie wszystko wygląda podobnie. Jest no jeszcze zdecydowanie mniej ludzi, ale po prostu organizacja no jest właśnie dokładnie w takim samym stylu. Także no myślę, że warto również i Wrocław odwiedzać, szczególnie, że to ładne miasto jest, jak zdążyłem się przekonać tutaj troszeczkę spacerując. Także no myślę, że na pewno chyba będę, no chyba, że tam coś wypadnie oczywiście.
No tak. Z tego co wiem, zdążyłeś już coś wygrać.
Tak, rzeczywiście. Są tutaj również nagrody. Po pierwsze tam za konkurs na przykład piszkarze, a poza tym jest bardzo dziwny konkurs, muszę powiedzieć, taki oryginalny pomysł. Wygrane dostaje osoba, która najwięcej razy wygrała ogólnie w coś, w różne gry.
No cóż, w takim razie dziękuję Ci za rozmowę. Może chciałbyś coś powiedzieć jeszcze?
No ja też dziękuję. No po prostu tak jak mówię, no może po prostu właśnie część osób, które chciała przyjechać albo nie wiem, pomyślała, że no jakieś tam kolejne imprezy, tutaj jakiś tam Mazurkon, Pionek, jakieś tam granie u siebie w mieście, co jeszcze kolejna impreza, po co to już w ogóle za dużo tego, ale nie, no zdecydowanie nie jest za dużo, po prostu no ludzie tworzą tutaj wspaniałą atmosferę, naprawdę Wrocław jest bardzo przyjacielski. No i po prostu no warto sobie jeździć i spotykać się ze wszystkimi ludźmi i tam sobie pograć w miłym towarzystwie, także no także mam nadzieję też, że Gratislavia będzie po prostu takim drugim Pionkiem.
Ponieważ na Gratislavii pojawił się specjalnie w tym celu sprowadzony z Warszawy Karom, Studio Karoma, pragnę zapytać parę osób o ich opinię na temat tej gry. Czy porównanie do innych gier zręcznościowych, które mieli okazję zagrać.
Piszkar graliśmy i tą taką, co się strzela, nie wiem jak ona się nazywa, taka duży stół jest jak coś do bilarda podobne.
Bardzo fajna gra, trzeba przyznać, że można na tym poświęcić parę chwil.
Jestem dużo od takich zasad bilardowych, więc jak ktoś już miał styk z bilardem, to wie mniej więcej jak celować, czy w tym stylu coś.
No piszkar jest
podobny, bo tak samo polega pstrykanie w te żetony na planszy.
Aha, a
to
jest
no to graliśmy.
Chciałem powiedzieć, że w zasadzie jedyną grą, którą mógłbym porównać Karoma, a w którą grałem do tej pory, to jest chyba tylko Krokinolo. Karom jest trudniejszy. Karom jest trudniejszy od Krokinola ze względu na to, że jest po pierwsze więcej zasad, jest bardzo bardziej sformalizowane, zresztą nie ma się co dziwić, jeśli jest to jakiś sport dosyć ważny w Indiach. Krokinol to jest coś pośredniego między karomem a piczkarem tak naprawdę.
Koszt takiego stołu to jest około 500 zł. A w przypadku piczkara te koszty są troszeczkę niższe. I tak samo układ planszy jest stosunkowo różny w piczkarze, także niesie ze sobą różne możliwości. Także gry są, obydwie te gry są bardzo dobre, tylko po prostu trafiają do różnej grupy odbiorców.
Trzeba kilka razy pograć, żeby nabrać sprawy, bo nabrać tak pierwszy raz to ciężko, żeby technikę odpowiednią sobie wyrobić.
Nieco inaczej wygląda chyba charakter tego tak naprawdę Karoma i zwykłych planszówek, dlatego że stół do Karoma można postawić w jednym miejscu stale, w jakimś typu na przykład, nie wiem, poddasze czy coś takiego i będzie funkcjonował na takiej samej zasadzie jak stół do bilarda czy stół do tenisa stołowego. Dlatego mówię, że bardziej kierowałbym go w tą stronę. Co nie znaczy, że dla ludzi, którzy grają w planszówki, nie jest to fajna zabawa.
Drugą nagrodę zdobył szanowny pan nas odwiedzający, który oczywiście teraz do mnie bezczelnie pytali. Miłola,
czyli nie chce,
bo już zapraszamy się.
Żartowałem, ja nie wygrałem tyle pieniędzy.
Policzyliśmy tylko 35, także spokojnie. Gratulujemy i miłej gry.
Pomimo wielkiego zabiegania i natłoku obowiązków udało mi się złapać organizatora Gratislavi.
Maciej Smiatacz, Magma, znany wszystkim z forum gier planszowych, witam.
Może powiesz parę słów na temat tego, jak to od podszewki wszystko wyglądało?
Od podszewki wyglądało to tak, że wpadłem któregoś pięknego poranka na taki pomysł, żeby zorganizować w naszej pięknej stolicy Dolnego Śląska weekend z grami planszowymi. Ogólnie we Wrocławiu jest tak zwana straszna umieralnia, jeżeli chodzi o gry planszowe. Z tego co się orientuję, no dużo osób gra, ale raczej w gronie domowym. Także chciałem, żeby po prostu dać ludziom okazję do zobaczenia większej ilości gier, poznania ludzi, jakiegoś zintegrowania tego środowiska planszowego w naszym mieście.
A i teraz, bo już jest koniec imprezy, czy uważasz, że udało Ci się zrealizować te cele, które sobie postawiłeś?
Myślę, że już jakiś zalążek powstał. Było całkiem przyjemnie, zjawiło się około 60 osób. Niektórzy zaproszeni przez nas, niektóre osoby zupełnie z zewnątrz, które widziały ogłoszenia na mieście, przeczytały informacje na forum. Także myślę, że początek jest bardzo, bardzo udany.
A jak ogólnie nastawienie środowiska czy sponsorów wśród wydawnictw? Czy chętnie przyjeżdżały osoby spoza Wrocławia, które znasz z takich imprez jak Pionek czy Mazurką?
Powiem szczerze, że wstrzeliliśmy się w kiepski termin, ponieważ tutaj kolidowaliśmy z Level One w Krakowie. Aczkolwiek Egmont odpowiedział bardzo pozytywnie, za co dziękuję Jarkowi w szczególności. Dziękuję Konradowi Sosińskiemu z Wargamera, który również tu spisał się na medal. Dziękuję oczywiście Portalowi i Trzewikowi, który także uraczył nas nagrodami. Także odzew był bardzo, bardzo przyjemny, jeżeli zważamy na to, że to była pierwsza edycja naszej imprezy.
Jakie plany?
Póki co plany są takie, żeby impreza była cykliczna, odbywała się raz na pół roku. Druga edycja będzie najprawdopodobniej w październiku. Myślę, że wtedy mamy szansę, żeby pojawiło się dużo więcej osób. Będziemy mieli więcej czasu na dopracowanie szczegółów. Myślę, że wyjdzie wtedy dużo, dużo lepiej.
No dobrze, to chyba tyle. Nie wiem, może chciałbyś to jakoś podsumować?
Bardzo bym życzył nam wszystkim, żeby takich imprez w Polsce było więcej, żeby liczba graczy cały czas rosła, tak jak to jest do tej pory. Dzięki takim ludziom jak Trzewik, jak cała redakcja portala, jak ludzie, którzy czuwają nad forum gier planszowych. Ogólnie ludzie, którzy tworzą planszostację i tą warszawską, i tą gliwicką. Ludzie, którzy bardzo, bardzo mocno angażują się w to, żeby to towarzystwo rosło, aby dalej udawało się Wam i nam tutaj we Wrocławiu pracować nad rozwojem tej, że tak powiem, kultury grania w gry planszowe.
Więc nie pozostaje nam chyba nic innego, jak zaprosić wszystkich na następną edycję do Wrocławia.
Oczywiście zapraszamy serdecznie. W październiku, dokładna data jeszcze nie jest znana, ale to zapewne na przełomie miesiąca bądź dwóch już będzie wszystko ustalone. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Zabawa bardzo dobra, ludzie świetni, atmosfera doskonała, gier od zatrzęsienia. Zapraszamy serdecznie.
Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To już wszystko, co przygotowałem dla Was z Wrocławia. Nagrywał Michał Zieliński. Do usłyszenia.
Kalafior?
No, dziękujemy bardzo Michałowi Zielińskiemu za całą relację.
No. Przepraszam, przepraszam, że to tak trochę długo trwało. To wystawienie jej tutaj i zaprezentowanie wam, ale majówka po drodze skutecznie nasze możliwości produkcyjno, powiedzmy montażowe, ograniczyła, w związku z tym Gratislavia troszeczkę później niż Pionek jest prezentowana, ale z tradycji stało się zadość, plansza stacja jest na każdym ważnym konwencie w Polsce.
Ale i tak staraliśmy się, żeby ten materiał dosyć szybko się pojawił, dlatego też ta nasza dzisiejsza planszostacja jest krótsza, nie ma top 5 niestety i będziemy musieli już pomalutku kończyć, ale wszystko chodzi o to, żeby jak najszybciej to opublikować, jak najszybciej zmontować i przede wszystkim, żebyście jak najszybciej mogli tego przesłuchać. Przypominam, z kim nagrywałem ten krótszy, troszkę specjalny odcinek planszostacji. Był to Michał Barzyński-Bazik.
Do zobaczenia na Pionku.
Szymon Dębski, Don Simon.
Dziękuję za głos.
Jacek Nowak-Jan.
Dziękuję bardzo i również do zobaczenia na Pionku.
I ja, Marek Pańczyk, Pancho. Też do zobaczenia na Pionku, mam nadzieję. No i do usłyszenia.
Ja jestem jak zwykle pierwszy, aha.
Byłem z tobą, Szymon.
Ja byłem pierwszy. Ja już tu byłem w 75.
Kontynuuj, odcinek 16, coś.
Ostatnio był tam po alkoholu, dzisiaj po trawce, bo to teraz modne jest, modny temat. Mamy przyjemność dzisiaj porozmawiać o planszówkach, jak zwykle. Chciałem zacząć od tego, w co graliście w najbliższym czasie, w ostatnim czasie.
Dobra. Jeszcze fajny rejestr.
Tylko nie rzucaj tego, Michał, na koniec.
Czego materiału? Jak to ja?
Znaczy, ktoś tam,
Pancho. Ty!
No to tak, ja.
Słyszałem, że Pancho, z tego co czytałem, to Pancho.